Rozmowa dnia.
Kłania się Państwu Robert Erdman, w studiu profesor Aleksander Araszkiewicz, psychiatra i członek Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Nica, Würzburg, Monachium, Rottlingen, Ansbach, Kościół pod Rouen to miejsca, gdzie w ciągu zaledwie kilku dni doszło do aktów przemocy i terroryzmu. Pierwsze doniesienia akcentowały fakt, że niektórzy zamachowcy mieli zaburzenia psychiczne, czy leczyli się wręcz psychiatrycznie. Czy rzeczywiście istnieje związek między zaplanowanymi i konsekwentnie realizowanymi zamachami a chorobą psychiczną, panie profesorze?
Ja z dużą ostrożnością bym podchodził do takich informacji, dlatego że można by przyjąć rzeczywiście, że te osoby, które dokonują takich zbrodni, to są osoby, które mogą stracić chociażby na jakiś czas równowagę psychiczną, ale to nie oznacza za każdym razem zdefiniowania choroby psychicznej jako takiej. Bo na moment odbiegając od tego, na przykład osoby chorujące psychicznie najciężej, to są osoby chorujące na schizofrenię, rzadko dopuszczają się zamachów na zdrowie i życie innych ludzi. Najczęściej tymi sprawcami są osoby z głęboko zaburzoną osobowością. Jakbyśmy ją nie interpretowali, czy to jest konsekwencja tego stanu frustracji, braku możliwości zrealizowania swoich potrzeb, zbyt wielu oczekiwań, które są w związku z tym rzeczywiście czując się jak gdyby skrzywdzeni, no to odgrywają się na innych. No i możemy przyjąć, że to nie jest norma w relacjach między ludźmi, prawda? I rzeczywiście czasami mówi się o tym, że oni są zaburzeni psychicznie, bo w szerokim rozumieniu pewnej niedyspozycji psychicznej mówimy na przykład o zaburzeniach adaptacyjnych. Utrata pracy, rozpad związku. Taka osoba rzeczywiście znajduje się na pewnym granicznym takim stanie funkcjonowania psychicznego. Ale to w żaden sposób niekoniecznie wyznacza takie zachowania. Tutaj jest jeszcze jeden bardzo ciekawy element, że we wszystkich tych sprawach, chociaż niekoniecznie do końca, bo jednak policja niemiecka bardzo wyraźnie definiuje, jak to jest, czy to wszystko są osoby z zaburzeniami osobowości, bo często pada słowa, że się zradykalizował, czyli tak z dnia na dzień nagle przypiął się do państwa islamskiego, ale myślę to tu również po tym, jak podjął decyzję, że już nigdy w życiu nie będzie, no chciał zostawić po sobie jakiś nadzwyczajny ślad. Ale w kontekście tych wydarzeń niemieckich przecież zwróćmy uwagę na sytuację, która się zdarzyła z jednych z miasteczek w Bawarii, gdzie Syryjczyk zabił swoim partnerkę, 45-letnią Polkę, którą razem pracowali w kuchni. Czyli byli w układzie partnerskim. Czyli, no zaraz, no to był układ, który był raczej normalnym układem. I przecież często tak się zdarza, że partnerzy no, w którymś momencie mogą dopuścić się zbrodni, zazdrość. To był dużo młodszy człowiek, bo miał 20 parę, a ona 45. Co jest bezpośrednią przyczyną takiego zachowania, trudno jest powiedzieć. Ale to, o czym rozmawialiśmy też przez programem, nas szokuje ta sytuacja.
No ale właśnie, przypomnijmy, być może sobie racjonalizujemy w ten sposób.
No właśnie, a przypomnijmy, co się zdarzyło w rykowiskach. Młodzi ludzie zabijają swoich najbliższych bez cienia skrupułu, prawda?
Choroby nie stwierdzono.
Nie ma żadnej choroby. Syn goni swoją matkę po domu po to, żeby ją zarżnąć. Niedawno, tydzień temu, 14-latek podcina gardło taksówkarzowi. No, po to, żeby zabrać mu jakieś pieniądze, telefon komórkowy, więc to nie są osoby, które na pewno kwalifikują się do tego, żeby uznać ich stan za stan choroby psychicznej.
Panie profesorze, ale inny przypadek sprzed kilku lat. Pilot Germanwings rozbija samolot z pasażerami o zbocze górskie. leczy się na depresję.
No właśnie, i teraz jest też bardzo istotna sytuacja, która jest w mojej ocenie natychmiast, jak ja oceniałem jego zachowanie. Leczenie z powodów depresyjnych czasami może być, nie chciałbym powiedzieć, że naciągane, bo to, o czym powiedziałem, czyli na przykład zaburzenia adaptacyjne, taki pewien rodzaj zaburzeń równowagi psychicznej, to są występowanie objawów depresyjnych i lękowych. My dzisiaj w złotym standardem poza psychoterapią też stosujemy leki przeciwdepresyjne i do końca nie wiadomo, czy on miał rozpoznaną klasyczną depresję, czy epizod depresyjny, czy miał tego typu zaburzenia, które bardzo często są związane z zaburzeniami osobowości, charakteru. Bo przecież jeśli spojrzymy na tego człowieka, jego aktywność przedtem, kim on nie był, biegał. Natomiast sytuacja, która miała miejsce, podjęcie decyzji o rozbiciu samolotu, w moim przekonaniu było swoistym gestem, który miał zwrócić uwagę tego człowieka na rozstanie się z jego przyjaciółką. I to pokazuje, podobnie jak w tych rykowiskach, że ten człowiek w tym systemie wartości uważał siebie, swoją narcystyczną osobowość. Zobacz, co ty teraz zrobiłaś. Ja ginę, ale przez ciebie, tak się zda mówić ten akt, przez ciebie zginie tyle ludzi, bo ty mnie zostawiłaś. Przecież na tym polega też historia.
Ale panie profesorze, ale jest coś takiego jak rozszerzone samobójstwo w depresji.
Tak jest, ale to ma trochę zupełnie inny charakter. Sytuacja, gdzie dochodzi do takiego zachowania, czyli tak zwanego, które my definiujemy jako samobójstwo rozszerzone, to wygląda w ten sposób, że osoba głęboko przeżywająca depresję, gdzie w sytuacji depresji pojawiają się myśli o bezsensie życia, o życiu, które jest pełnych zagrożeń. W związku z tym ja odchodzę, bo z takim życiem dalej już nie będę mógł normalnie funkcjonować. I jest to zbyt dla mnie wielkie obciążenie i cierpienie. Kochając swoich najbliższych, chcę im oszczędzić tego samego, co w moim tym widzeniu depresyjnym, no trochę innym postrzeganiu rzeczywistości.
Ale tylko najbliższych? Tak, to zawsze te myśli są najbliższych, do najbliższych?
To najbliższych, bo to jest pewien element filozofii ochraniania ich przed cierpieniem. W związku z tym to wygląda w tym momencie na to, że te osoby są zabijane po to, żeby nie cierpiały tak jak ja, bo ja podejmuję decyzję o samobójstwie, żeby więcej już nie cierpieć. I też ja ofiarowuję im lepsze życie w takim rozumieniu, życie bez cierpienia. A to nie ma nic wspólnego z takim zachowaniem, które... Bo tam jest taki bardzo bliski kontakt emocjonalny, bo to jest rzecz, to kto to robi? Matka dzieciom, ojciec żonie, małżonkowie sobie nawzajem. Bo
a tam, nie pilot pasażerom obcym w sumie.
Których nie zna, który nie przychodzi i nie przytula się do nich i mówi, słuchajcie, wy będziecie cierpieli. Nie, on zabija, bo przecież równie dobrze, jeśli chciałby popełnić samobójstwo, ten człowiek, chciałby to zrobić na oczach nawet tej swojej narzeczonej, to może przyjść i zademonstrować to w jej mieszkaniu czy gdziekolwiek, albo na ulicy, albo powiesić się, ale zrobić taki spektakularny akt zniszczenia i zniszczenia tak naprawdę siebie, a reszta go nie obchodzi. Czyli gdzieś jest tkwi ogromny egoizm, czyli to, co powiedziałem na samym początku. Często takie zachowania noszą w sobie właśnie cechy takiej osobowości narcystycznej. Ja jestem taki nadzwyczajny, prawda?
I stać mnie na nadzwyczajny gest i zachowanie.
I o mnie będą mówili, prawda? Już mu wtedy niewiele zależy, rzeczy, bo ta wartość bycia narcyzem, kimś takim nadzwyczajnym, przeważa nad taką sytuacją, w której rzeczywiście jest jakaś kalkulacja, że inne osoby mogą z tego powodu cierpieć.
Panie profesorze, ostatnie jeszcze pytanie. Jak społeczeństwa mogą sobie radzić ze strachem, który jest wywoływany przez zamachy terrorystyczne?
No właśnie, ja myślę, że to jest niesamowita sytuacja. Ja nawiążę też do tego, co powiedział jednak papież, że my musimy żyć. Życie się toczy. No przepiękną taką paralelę można by przenieść w tej chwili po spotkaniu papieża w oknie na Franciszkańskiej, jak on swoje przemówienie rozpoczął od opowieści o śmierci tego Macieja Cieśli, prawda?
Tak.
Stwierdzając potem w konsekwencji, życie to ma takie barwy i złe i dobre i my musimy być na to wszystko przygotowani. Miejmy odpowiedni dystans. I teraz ta sytuacja jest zdroworozsądkowa, natomiast media, to wszystko, co się dzieje w tej chwili, nakręca spiralę strachu, prawda? Owszem, mówi się, bądź ostrożny, bądź taki czujny, ale przecież za tym idą też określone akty, bo ciemnoskóry, ty brudasie, no, czyli że synonimem tego, kto może nam zrobić krzywdę, jest ktoś, kto ma ciemną karnację skóry. A widział pan, ile czarnych, ile ciemnych jest wśród tej młodzieży radującej się na spotkanie. I tam ci ludzie w swoim gronie nikt drugiemu
ale też,
nie... No.
Ale też funkcjonują w innej siatce wartości.
Tak, oczywiście. I myślę, że to jest też niesłychanie cenna sprawa. Bo jeśli dzisiaj, ja nie chcę obrażać nikogo z tej młodzieży wszechpolskiej, ale przecież ideologia taka, że tylko biali, bo to jest quasi faszystowska przecież ideologia. Liczy się, prawda, że każdy odmienny to jest wróg. Mało tego, nawet nie wróg, tylko to jest ktoś, kto zasługuje na pogardę, zniszczenie i izolację. I to jest też pewien element potem rozszerzania się tego strachu. I ten strach jest potem przenoszony na tych, którzy są w jakiś sposób słabsi i zawsze zagrożeni. Natomiast myślę, że takie epatowanie społeczeństwa tymi aktami. Ja jeszcze tylko na koniec chcę zwrócić uwagę na to, co dla mnie było szczególnie symptomatyczne w wypowiedzi dziennikarza polskiej telewizji, który relacjonował zdarzenia na tym bulwarze Anglików w Nicei. To on zwrócił uwagę, że jednak media powinny być bardziej zdystansowane do podawania takich newsów, chociaż o paradoksie. Media żyją z newsów, prawda? I to, o czym pan mówi w tej chwili, to w pewnym sensie ja uważam, że większa ostrożność w podawaniu. Też mówiliśmy chociażby terminologia, język, jaką są podawane informacje. Szaleniec, desperat, no właśnie.
To wszystko ma znaczenie. No panie tak, profesorze, tak, musimy w tej chwili kończyć tym kamieniem tak, do ogródka mediów. No. Zakończmy. Państwa i moim gościem był profesor Aleksander Araszkiewicz, psychiatra, członek Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego.
Jestem też konsultantem wojewódzkim.
Tak, jak najbardziej. Kłania się Państwu Robert Erdmann.